Okej. Dobrze, zaczniemy. Będę kontynuował. Mówiliśmy o objawach, jak odrzucenia w naszych relacjach i postawach, o tym pierwszym korzeniu, o to było odrzucenie. Teraz będę mówił lęk przed odrzuceniem, czyli to jest ten drugi korzeń, samoobrona. Że takie życie w odrzuceniu, ono intuicyjnie w człowieku, kiedy mówię intuicyjnie, to często podświadomie, czyli to często jest poza jakby kontrolą człowieka, wywołuje taki mechanizm obronny. Osoba żyje tak, żeby inni ją mogli zauważyć i zaakceptować. Stara się tak żyć. To jest coś podświadomego, ale to jest coś, co sprawia, że taka osoba nigdy nie jest do końca wolna, dlatego ona boi się wolności, boi się jakby zdjąć taką całkowitą maskę, odsłonić się, bo zaraz sobie pomyśli, co o mnie pomyślą i jak o mnie pomyślą. I to ich tak stresuje, że takie osoby nigdy tak naprawdę nie chodzą w prawdzie. Powiem wam, to jest koszmar takie życie, według mnie. Bo taki człowiek nigdy nie jest wolny. Osoba chce, niektóre osoby właśnie, lęk przed odrzuceniem objawia się w taki sposób, że osoba zawsze chce być w centrum uwagi. I pamiętam, kiedyś modliliśmy się o taką nauczycielkę od rusycystyki ze szkoły średniej. Ona była duszą towarzystwa i ciągle słyszała wypowiedzi koleżanek i kolegów. Ty musisz być naprawdę szczęśliwą osobą. A powiedziała, że kiedy wracała do domu i wchodziła do pokoju, to myślała tylko o samobójstwie, o śmierci, któregoś dnia nałykała się tabletek, bo chciała z sobą skończyć. I dobrze, że mama wróciła wcześniej, bo zapomniała coś w domu, bo szła gdzieś na zakupy. I gdyby nie wezwali karetki, to ja bym nie znał tego świadectwa. Ale to był taki bardzo drastyczny przypadek. Ale ona powiedziała, że już demony ze ścian do niej wychodziły. Ale wśród ludzi była dusza towarzystwa. Uśmiechnięta, sypiąca kawałami, radosna, żartująca. To wszystko było maską, że ona tym chciała zasłonić to prawdziwe, to swoje wnętrze, gdzie cierpiała bardzo. Więc taka osoba żyje w lęku przed ponownym odrzuceniem i to jest takie nieraz podświadome. Jakie są objawy życia w lęku przed odrzuceniem? Nacisk na wykonywanie zadań. Jeszcze raz mówię, nie jestem za lenistwem. Uważam, że w tym miejscu potrzebujemy mieć jakąś równowagę, ale słyszeliście o czymś takim jak pracoholizm? Znamy to, tak? Znana choroba. To znany demon jest chyba. Takie osoby, one nie potrafią odpoczywać, nie potrafią się rozluźnić, po prostu one ciągle coś muszą robić. Bo ciągle coś jest przed nimi i myślą, że jak... I w ten sposób często katują siebie w cudzysłowie. To jest nacisk na wykonywanie zadań. I zwróćcie uwagę, ja wiem, że życie w iluzji nic nie przynosi. Ja mam tego świadomość, ale z drugiej strony chcę coś wam powiedzieć. Bóg nas stworzył wolnymi ludźmi i pragnie, żebyśmy chodzili w wolności. Na wszystko jest odpowiedni czas, uważam. Perfekcjonizm. Wiecie, że za tym stoi demoniczny duch? Kto to wie? Kręcony też. Opowiem wam pewną historię. Młoda osoba, bardzo zdolna, miała siostrę, nie pamiętam czy starszą, czy młodszą, już nie pamiętam tego, ale opowiadała nam taką historię, kiedy przychodziła do domu, jeszcze chodziła do szkoły średniej, bo stąd ją znamy, i kiedy przynosiła czwórkę plus, rodzice mówili, tylko czwórka plus? Wiecie, do czego ją to doprowadziło? Że duch perfekcjonizmu wszedł w nią, dlatego że ona starała się zrobić wszystko w perfekcyjny sposób po to, żeby usłyszeć pochwałę od swego taty i mamy. To jest koszmar. I pamiętam, była kiedyś na jednym ze spotkań naszych i ona podeszła do mnie i powiedziała tak, czy możesz mnie w końcu uwolnić z tego ducha perfekcjonizmu? Ja już mam dosyć. Czyli życie pod wpływem tego ducha już ją tak zmęczyło, że miała dość, już po prostu nie wytrzymywała. I wtedy była gotowa na to, na otwarcie się na modlitwę i ten demon odszedł. Współzawodnictwo, którego motywacją jest lęk przed porażką. Ja wiem, że kiedy startujemy w wyścigach, każdy chce wygrać. To nie jest złe. Ale zwycięzca jest tylko jeden. Czy ten, kto przybiegnie drugi, czy trzeci, czy w ogóle ukończy bieg, czy on jest gorszy? Nie. Widzicie, jeśli środowisko mówi tylko trzecie miejsce, powinno być pierwsze. Jeśli rodzice mówią tak dziecku, to powiem wam, to coś takiego może stać się przekleństwem w życiu takiej osoby potem. Potem dziecko chce robić wszystko w doskonały sposób, chce być zawsze pierwsze i kiedy jest drugie, zaczyna siebie katować, w cudzysłowie. Bo rodzice mieli oczekiwanie, środowisko miało oczekiwanie, a ja nie dałem rady. Jeśli człowiek nie ma ustanowionej tożsamości w Bogu, to zawsze będzie reagował w negatywny sposób w takich sytuacjach. Samo usprawiedliwienie i kierowanie się własną sprawiedliwością. Nieraz my słyszymy prawdę, czytamy jakąś książkę, słuchamy nauczania, jakkolwiek. Czy ktoś nam zwraca uwagę, pierwsza reakcja. Zawsze przychodzi samosprawiedliwość. Powiem wam, w ciele Chrystusa to jest bardzo tłusty i wypasiony demon. Wiecie, że on prowadzi do zwiedzenia? Samosprawiedliwość. Taka osoba, ona nie przyjmuje prawdy, miłości prawdy, która może ją zbawić, tak uczy Pismo. Więc jest zamknięta na łaskę. Nie potrafi, nie może czerpać z Bożej łaski. Czy myślicie, że Bóg kocha bardziej tego, który stoi na podium, na pierwszym miejscu, i tego, który ukończył bieg? Bóg kocha wszystkich jednakowo, zgadzacie się? Więc jeśli taki człowiek nie będzie miał ustanowionej tożsamości, to powiem wam, on będzie się cieszyć w ogóle, że dobiegł do mety i będzie szczęśliwy. Może nieraz nawet bardziej niż ten, który stoi na drugim miejscu na podium. Proszę? Właśnie. Kierowanie się własną sprawiedliwością. To jest bardzo niebezpieczne, bo to jest ścieżka do zwiedzenia diabelskiego. Życie skoncentrowane na sobie samym. To często się objawia przez egoizm, zaborczość. Jezus powiedział, dawajcie, a będzie i wam dane. Amen. Cokolwiek byście chcieli, aby wam ludzie czynili, najpierw wy im czyńcie. To jest złota zasada Jezusa. A to mówi nie o koncentracji na sobie, tylko o tym, żeby dawać siebie innym. Bo kiedy dajesz siebie innym, to wzrastasz i jesteś błogosławieństwem dla innych. kiedy czerpiesz coś tylko dla siebie, stajesz się coraz bardziej egoistą. I kiedy ktoś ci nie potrafi czegoś dać, czego ty oczekujesz od niego, to go odrzucisz. Narzekanie, krytycyzm i osąd to jest syndrom ofiary. Wiecie, ludzie, którzy czują się jak ofiary, oni narzekają. Im się nic nie podoba. Krytykują, osądzają. W ten sposób chronią siebie. W cudzysłowie oczywiście chronią. Bo to tylko sprawia, że taki człowiek nie jest w stanie przyjąć prawdy o sobie. A kiedy słyszy tą prawdę, to ją odrzuci. Zawiść i zazdrość. Coś wam powiem. Mieliśmy taką historię. Zazdrość, nawet bez słów, ale ta zazdrość, która mieszka w człowieku, kiedy zazdrościsz komuś, ta zazdrość jest skierowana wobec jakiejś osoby, to uwalniasz demoniczne moce na tę osobę. I mamy taką historię znajomą, że jedna z sióstr zazdrościła swojej drugiej siostrze, urodziła córkę, była zazdrosna, że jej się w życiu powiodło. Dziecko zaczęło chorować. Córka lekarki. Bo lekarka nie znała tego świata duchowego i myśmy zapytali, czy czasami ktoś nie rzucił przekleństwa, czy nie jest zazdrosny i tak dalej. I ona powiedziała, to moja siostra jest zazdrosna. Przychodziła często do domu, stawała nad łóżeczkiem tej dziewczynki i wypowiadała takie słowa, którego bił duch zazdrości. Coś wam powiem. Za każdym słowem wychodzącym z naszych ust jest duch. Stoi duch pewien. Jest pytanie jaki. Z obfitości serca mówią usta, tak? Tego się nie da jakby skontrolować do końca, bo to prędzej czy później w różnych okolicznościach wyjdzie. Właśnie żeśmy rozmawiali w czasie przerwy. Kiedy ktoś się walnie młotkiem w palec, wyjdzie z niego to, co w nim siedzi. O ku. To Biblia o tym mówi. To dlatego jest tak ważne, że słowa są nośnikiem ducha. I to jest bardzo ważne. I osoby wrażliwe duchowo wyczują natychmiast, z jakiego ducha ktoś mówi. Powiem wam, kiedy rozmawiasz z dwojgiem osób, możesz wyczuć, czy ta osoba jest ci przychylna, czy nie. To się da wyczuć. Nawet bez słów da się to wyczuć. Dlaczego? Bo człowiek emanuje tym, co w nim siedzi. Zawiść, zazdrość prowadzą często do smutku w życiu, do depresji, a nieraz nawet do mordu, do zabójstwa. Strach przed zdradą to są owoce życia. Niezależność to jest połączone, czyli lęk przed poddaniem się autorytetom. To jest lęk przed odrzuceniem, bo prawdopodobnie kiedyś autorytet postawiony nad naszym, przepraszam, życiem, najczęściej to są rodzice, zawiedli. Dlatego wtedy dana osoba, ona boi się na nowo poddać jakiemukolwiek autorytetowi, czyli też Bogu. Czyli jest zamknięta na to. W ten sposób manifestuje niezależność swoją. Pochlebianie sobie. To się może objawiać w różny sposób. ale słyszałem, jak ludzie sami do siebie mówili, jacy są fajni. Mówię to w tym kontekście, że oni sami siebie chcieli, jakby można by powiedzieć, podnieść. Osobista duma i pycha. Czym to się często objawia? Brakiem przyjaciół, dobrych relacji. Ciekawe. Kiedy mówię o przyjaciołach, to mówię o prawdziwej przyjaźni. Niektórzy ludzie są zbyt dumni i pyszni, żeby mieć przyjaciół. Nie chcę iść w tym kierunku duma i pycha, dlatego że to jest taki mocarz lewiatan. To jest najtrudniej, to jest taki demon, którego bardzo trudno wykorzenić w swoim życiu. Bardzo trudno. Zaspokajanie siebie. W jaki sposób? Jedzenie, uzależnienia, seks, inne rzeczy. Znam historię młodej osoby, która miała duży problem z odrzuceniem. Ona mi kiedyś opowiadała, była studentką bardzo dobrą, więc miała stypendium dość wysokie. I powiedziała mi tak, kiedyś otrzymałam to stypendium, poszłam do sklepu, całą kwotę wydałam na buty. Kupiłam buty, przyniosłam do domu, wrzuciłam do szafy i nigdy ich nie założyłam. Zrobiła to, żeby zaspokoić to napięcie, które w niej było. Niektórzy otwierają lodówkę i jedzą. Niektórzy upijają się. Niektórzy idą w sferę seksualną, w narkotyki, różne rzeczy. To jest też, że tacy ludzie, oni oszukują samych siebie. Pamiętacie, co Jakub powiedział? Bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Ludzie, którzy mają z tym problem, po pierwsze, żyją w iluzji, żyją w diabelskim zwodzeniu, przez diabła są zwodzeni albo już są w zwiedzeniu. Oni oszukują samych siebie. Powiem wam, oni mogą cytować ci na pamięć cytaty biblijne, ale nigdy nimi nie żyli. Dlaczego w taki sposób funkcjonują? Dlatego, że nie chcą przyjąć prawdy, nie są w stanie przyjąć prawdy, miłości prawdy, która może ich zbawić. Dlaczego? Boją się. Boją się prawdy. Boją się usłyszeć prawdę. Bóg się pysznym sprzeciwia, pokornym daje łaskę. Wiecie, prawda nie zawsze jest przyjemna. Wiele lat temu ja czytałem Biblię i Bóg powiedział do mnie przez pewien fragment, od razu wiedziałem, o co mu chodziło, i powiedział, masz przewrotne serce. I ja wiedziałem, że Bóg mówi prawdę. Więc musiałem pewną rzecz zrobić, tą, którą obiecałem. I na następny dzień zrobiłem. Ale to nie była łatwa prawda. Jeśli ktoś przychodzi i ci mówi do ciebie wprost, masz przewrotne serce. To nie jest przyjemne, prawda? Kiedy Bóg coś mówi, to mówi po to, żeby uleczyć, uzdrowić, uwolnić, wychować, a nie po to, żeby stłamsić. Więc jeśli chcemy żyć w prawdzie, musimy być otwarci na prawdę, nawet jeśli ona jest trudna i bolesna. Nieśmiałość, wstyd, sceptycyzm, zgorzkniałość to są takie owoce. Kontrola i manipulacja. Następne owoce. Poprzez płacz, poprzez gniew, poprzez użalanie się nad sobą. Jeśli osobie nie udaje się uchronić przed tym odrzuceniem, objawia się bunt, który manifestuje się też poprzez odrzucanie innych, odrzucanie czułości. Moja żona nieraz spotyka się z ludźmi, nieraz chce iść przygarnąć i nieraz mówi tak, jeśli kładzie rękę po to, żeby kogoś przytulić, to czuje, jak ktoś sztywnieje natychmiast. To jest odznaką, że broni się przed przyjęciem dotyku czułości. Więc to jest po prostu wyraźny objaw życia w odrzuceniu. Bunt objawia się przez zuchwałość i arogancję, przez ostrość, twardość w relacjach, przez argumentację, nieraz zaciętość, taki upór wewnętrzny, przez życie w obłudzie i legalizmie, także religijnym, przez bałwochwalstwo, okultyzm, to bardzo często prowadzi, przez czary, kontrolę, manipulację, dominację, przez złość, przez przemoc, przez agresję, przez rewanż. Jeśli ty dla mnie zrobisz to, to ja ci zrobię. Odwet. Za tym wszystkim stoją demony. To może prowadzić nawet do zabójstwa i mordu. Trzeci korzeń to jest samoodrzucenie. I takie symptomy życia w samoodrzuceniu. To jest izolowanie się i wycofywanie się. Wiecie, Bóg nas stworzył do relacji, amen? Więc osoby, które potem odrzucają samych siebie, oni się izolują. Izolują się od ludzi. Jeśli przychodzi coś, do czego oni się wycofują, nie chcą w czymś uczestniczyć, mają brak relacji, mają dużą trudność w zbudowaniu relacji, takich właściwych relacji. Często wchodzą w stany depresyjne, brak im radości. Częściej mają życie w smutku niż w radości. Bardzo często mają zablokowane emocje. Wiecie, mi nie chodzi o to, żeby ktoś wybuchał emocjonalnie, ale ja miałem przez wiele, wiele lat zablokowane emocje w ten sposób, że nie płakałem. To było spowodowane odrzuceniem i krzywdą, która została mi wyrządzona. Więc wiele lat nie potrafiłem uronić łzy. Kiedy Bóg tego dotknął po wielu latach, to pamiętam, że pomógł mi wyjść z tego i to ryczałem jak małe dziecko, aż zasnęłem w płaczu. I od tego momentu przed Bogiem bardzo często płakałem i nawet nie wiedziałem, dlaczego płaczę. Ale nauczyłem się nie kontrolować tego przed Bogiem, nie powstrzymywać ani radości, ani płaczu. Zawsze zobaczyłem, że kiedy nieraz płakałem przed Bogiem, wiecie, nieraz coś w człowieku powstaje, coś się podnosi, chce ci się płakać i nie wiesz dlaczego. Mieliście coś takiego? Zawsze uważam, nigdy nie wstrzymuj tego. Nie zabijaj tego w sobie. Bo to ku czemuś służy. Ja potem zobaczyłem, że po każdej takiej chwili płaczu z niezrozumienia wiedziałem, że coś we mnie się stało, że czułem się bardziej wolny. Powolutku, powolutku. Więc wylałem przed Bogiem wiadro łez, w cudzysłowie, bo ja nie liczyłem ich. Ale to mi pomogło. I zobaczyłem, że gdybym to powstrzymywał, a mogłem to powstrzymać, to sprawiłoby, że prawdopodobnie nie znalibyście mnie. Dlatego, że wtedy powstrzymujesz coś, co Bóg chce zrobić. Nie zawsze rozumiemy działanie Boga w nas. Nieraz Duch Święty jakby podnosi w nas pewien ból i nawet nie wiemy, czego on dotyczy i chce nam się płakać, to musimy pozwolić na to Jemu, bo On coś chce zrobić. Życie w iluzji, mówiłem o tym, to jest takie marzycielstwo pozbawione działania. Myśli o beznadziei, o śmierci. To są takie symptomy. Objawy to jest wewnętrzna samotność i pustka. Pamiętam, kiedyś przyjechała do nas na posługę pewna pani. Ona wierzyła w Boga. I gdy zaczęliśmy z nią rozmawiać, ona sama powiedziała, czuję się taka pusta w środku. Wierzę w Boga, chciałabym się zbliżyć do Niego, ale czuję, że mam wewnątrz taką pustkę. Ta posługa nie trwała zbyt długo, bo ona była gotowa na przyjęcie, więc wyszła, była napełniona Duchem Świętym i szczęśliwa, że pustka zniknęła, a w to miejsce przyszedł Pan, którego zaprosiła do swego życia. Więc widzieliśmy cud nowych narodzin. To jest największy cud, jaki możesz zobaczyć, kiedy na twoich oczach człowiek naprawdę rodzi się na nowo. Objawy życia w samoodrzuceniu to jest takie ciągłe poczucie winy, potępienia, że ciągle robię coś w niedobry sposób, że ciągle człowiekowi się wydaje, coś ciągle robię nie tak, jak powinnam, czy powinienem. Dlaczego? Bo mam takie odczucie, że ciągle coś jest nie tak. To jest taki symptom, objaw, wynikający z poczucia, niskiego poczucia wartości, z braku tożsamości. Niektóre objawy życia w samoodrzuceniu też polegają na tym, że niektórzy ludzie w cudzysłowiu, mówię w cudzysłowiu, biczują się, czyli katują się w różny sposób. Nawet przez religijny legalizm. I myślą, że w ten sposób zaspokoją to w sobie. Nieraz nakładają na siebie jarzmo prawa. Coś wam powiem. Prawo było, jest i będzie przekleństwem dla człowieka. Więc jeśli ustanawiasz nad swoim życiem prawo, to ustanawiasz nad swoim życiem przekleństwo. To znaczy, że nie żyjesz Bożą łaską. To nie znaczy, że robisz co chcesz i nic z tym nie robisz, bo Boża łaska to jest Jego moc dana nam ku przemianie nas samych. Ale nie nakładaj na siebie prawa. Objawy życia w samoodrzuceniu to często są choroby psychiczne, rozczłonkowana dusza, schizofrenia. Nieraz jest coś, co powoduje, że dana osoba chce się sama unicestwić. Widzieliście u takich bardzo młodych ludzi sznyty, to się sznyta nazywa, tak? Nacinają się. Kiedyś rozmawialiśmy z pewną mamą wierzącą, która ma dzieci i córka przyszła do niej i zapytała się, mamo, czy jak się robi sznyty, to boli? Czyli myślała o tym. Akurat znamy tą rodzinę, przynajmniej trochę, i wiem, że w tej rodzinie nie było do tej pory zbyt dobrze. Więc córka kilkanaście lat myśli o tym, żeby się pociąć. To jest duch samounicestwienia. Czyli taki duch musiał wejść do tego dziecka, przez co? Przez odrzucenie. I zagnieździł się tam i powoduje samounicestwienie. Próby samobójcze to są owoce tego ducha. Życie w samoodrzuceniu też prowadzi do chorób autoimmunologicznych i powiem, na czym to polega, że wewnętrzne organy przestają właściwie funkcjonować, odrzucają siebie. To jest ciekawe. Z powodu tego, że dana osoba nie żyje w harmonii samym z sobą, Bóg nas stworzył do harmonii. Więc widzicie, ciało też reaguje w pewien sposób, kiedy człowiek nie żyje w harmonii. Kiedy duch, czyli człowiek, nie żyje w harmonii ze swoją duszą. Z różnych powodów. Ale owocem tego właśnie są choroby często. Więc mówiliśmy, jest odrzucenie, jest lęk przed odrzuceniem, jest samo odrzucenie. Parę słów na temat korzenia goryczy. Sprawdzałem, co to jest gorycz. Gorzkość, rozgoryczenie, chowanie urazy, chowanie gniewu, chowanie nienawiści, zgorzkniały sposób myślenia, przynoszący cierpienie przez słowa, taki zjadliwy sarkazm, ostre, uszczypliwe uwagi, wylewająca się na zewnątrz żółć. Gorycz jest związana ze stanem serca człowieka. Otwórzmy sobie Księgę Przysłów 27. Coś pokażę. Księga Przysłów, 27 rozdział. Dziewiętnasty wiersz. Jak w wodzie odbija się twarz, tak serce jest zwierciadłem człowieka. Jak w wodzie odbija się twarz. Widzisz, kiedy jest spokojna woda, kiedy się nachylisz, to ona jest jak lustro, tak? Widzisz siebie. W Starym Przymierzu była kać, w której była woda do obmywania się dla kapłanów, więc kapłani, jak się nachylili, widzieli siebie. Ta woda reprezentowała Słowo Boga, lustro. Oni mieli tam umyć się. Czyli Słowo Boga miało ich oczyścić, umyć. I jak w wodzie odbija się twarz, tak serce jest zwierciadłem człowieka. Serce jest zwierciadłem człowieka. Serce jest zwierciadłem człowieka. Z obfitości serca mówią usta. To co, jest takie powiedzenie, to co w sercu, to i na ustach. Za każdym słowem jest pewien duch, który wychodzi. Jaki duch? Czy to jest Boży duch? Czy to jest zjadliwy sarkazm? Ostry, uszczypliwy. Nieraz, tak jakby żółć człowieka się wylewa przez usta. Skąd to się bierze? To jest w sercu wszystko. To znaczy, że jest tam korzeń goryczy. Skąd się wziął? Powiem wam, nikt go tam na siłę nie wsadził, bo to tak nie działa. Diabeł miał furtkę, że wszedł z tym. Co jest furtką? Grzech. Grzech to otwarte drzwi. Mateusz 15 rozdział. Przeczytamy. Od 18 wiersza. To są słowa Jezusa. Co z ust wychodzi, pochodzi z serca. Co z ust wychodzi? Słowo. Skąd słowa wychodzą? Z serca. I to kala człowieka. Co z ust wychodzi, inne tłumaczenie mówi, wytryska. Wychodzi, wytryska, jakby jest wyrzucane. To kala człowieka, poniża, zanieczyszcza go, inne tłumaczenie mówi. Jezus potem mówi tak, bo z serca bowiem pochodzą złe myśli. Zatrzymam się na tym. Złe myśli. Jeśli myślisz w zły sposób o sobie samym, o kimś innym, to dlaczego tak myślisz? Dlatego, że to pochodzi z twojego serca, czyli z twojej natury. Więc skąd się tam to wzięło? Musiało coś się stać, że tam to zamieszkało i tak żyjesz, i tak funkcjonujesz, i to jest twoja osobowość. Czy ona jest dobra? Nie, nie jest dobra. Bo jeśli źle myślisz o sobie, czyli nie myślisz tak, jak Bóg myśli o tobie, albo źle myślisz o innym, nie tak, jak Bóg myśli o tej osobie, to znaczy, że źle myślisz. Czyli mieszka coś w moim sercu, coś, co powoduje, że tak myślę. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa i tak dalej. To właśnie kala człowieka. Czyli to zanieczyszcza, brudzi człowieka całego. Kiedy kiedyś się nad tym zastanawiałem, pomyślałem sobie tak. Jeśli serce jest brudne, to wychodzi z niego brud. A Jezus powiedział, ludzie czystego serca Boga oglądać będą. Więc ten brud wychodzi przez słowa. Przez myśli. Myśli ubrane są w słowa. Powiem wam, to jest głębokie, ale jakże ważne. To dlatego my potrzebujemy zobaczyć, jak my funkcjonujemy. Co jest w moim sercu? Co tam jest? Co tam mieszka? Czy wszystko to, co tam jest, podoba się Panu? Bo to, co tam mieszka, to tak naprawdę nie niszczy Boga, tylko niszczy mnie. Myślę, że jest głupotą nic z tym nie zrobić. Zgadzacie się ze mną? To jest głupie wiedzieć to i nic z tym nie zrobić z tym, bo to się samo nie zmieni. To tak jakby człowiek niszczył samego siebie, to jest głupie. To jest właśnie połączone, widzicie, z samoodrzucaniem, unicestwianiem siebie. To jest jak splecione to wszystko jest ze sobą. Łukasz, 6 rozdział. Przeczytamy. 45 wiersz. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca usta mówią. To jest Łukasz, 6 rozdział, 45 wiersz. Podam parę przykładów. Rozgoryczony, Kain był rozgoryczony na swego brata. Dlaczego był rozgoryczony? Bo Bóg odrzucił jego ofiarę, a przyjął brata. Widzicie, grzech mógł być przekryty tylko krwią ofiary. A Kain nie złożył takiej ofiary. To był taki wewnętrzny smutek połączony z gniewem, zazdrością, doprowadził do takiego rozgoryczenia w sercu i w konsekwencji zabił brata. Więc to rozgoryczenie doprowadziło do nienawiści i do morderstwa. To jest straszne. Pamiętacie, kiedy Bóg się go zapytał, gdzie jest twój brat? A co, ja jestem jego stróżem? To jest arogancja przyszła. Wobec kogo? Wobec Boga. Więc jak widzicie, to nie był jeden duch, który zapanował w jego życiu. Kilka demonów od razu przysiadło się. W księdze Rut jest opisana historia, Noemi, czyli Noemi to jest miła, miła osoba, miła, zdecydowała udać się do obcego kraju za chlebem. Więc pojechała tam. Miała swoje wyobrażenia, nie spełniły się. Nie poszło tak, jak myślała. Sprawy nie ułożyły się po jej myśli. Wraca do kraju, jest pełna goryczy i obwinia za to Boga. Czy Bóg miał coś z tym wspólnego? Ale ona obwinia Boga za to. I potem mówi, że już nie każe nazywać się Noemi, tylko Mara, czyli zgorzkniała. Ciekawa historia. Dlaczego pozwoliła? Coś nie poszło po jej myśli i przez to nie rozprawiła się z tym i przez to pozwoliła, że wróg przyszedł i napełnił jej serce goryczą, bo coś nie poszło po jej myśli. Powiem wam, to jest subtelne, ale jakże prawdziwe. Jeśli coś nie idzie po naszej myśli, jak się zachowujemy, jak myślimy, jak reagujemy, chcę wam coś powiedzieć. Boże myśli nie są naszymi, ani Boże drogi nie są naszymi. Bóg nieraz nas tak prowadzi, że my na początku nie rozumiemy tego. Konsekwencją zawsze jest dobro. Kiedy mnie Bóg wyprowadzał z odrzucenia, myślicie, że to było dla mnie przyjemne i łatwe? Nie. Było to trudne, bolesne. Chciałem jak najszybciej, żeby to się skończyło, ale musiałem przejść pewną swoją drogę. Nie mogłem tego przyspieszyć. Bo kiedy próbowałem to przyspieszyć, to rzeczy działy się coraz gorzej. Więc widzicie, wszystko w Bożym czasie, bo Bóg w swojej mądrości wiedział, co po kolei musi załatwić. Ja wtedy o tym nie wiedziałem, dzisiaj to wiem. To mnie nauczyło szukać Bożych dróg. Dlatego, że Bóg działa na swoich drogach, nie na naszych. Jeśli nie zrozumiemy Bożych dróg, to będziemy mieli ukryty żal do Boga, bo nie będziemy rozumieli, co robi w naszym życiu i z naszym życiem. Ona miała tą... Rut tam była też, tak? Była poganką. I ona coś zdecydowała. Widzicie, Noemi zdecydowała, pozwoliła, żeby gorycz zamieszkała w jej sercu. Rut zdecydowała, że opuści swój kraj i będzie służyć swojej teściowej. I powiedziała do niej, twój Bóg będzie moim Bogiem. Po to, żeby zaopiekować się wierzącą teściową. Więc wybrała Boga Izraela, oddała mu swoje życie, bo powiedziała, twój Bóg będzie teraz moim Bogiem. I Bóg uhonorował jej wybór i ją pobłogosławił. Stała się prababką Dawida. Czyli była z linii pokoleniowej Jezusa. Ale widzicie, obie te kobiety dokonały wyboru. Zdecydowały. W Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale jest opisana historia. Szymona. A był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i tak dalej. Był okultystą. Przyjął dobrą nowinę o Królestwie Bożym i ochrzcił się. Posłuchajcie mnie. I ochrzcił się. Wszedł w przymierze z Bogiem. Pomimo przyjęcia dobrej nowiny i chrztu wodnego, jego serce nie było szczere wobec Boga. Kierowany taką nieprawością w swoim sercu, chciał kupić za pieniądze Boży dar. To jest ciekawe. Przyjął dobrą nowinę Ewangelii, przyjął chrzest, został włączony w ciało Chrystusa, ale w sercu ciągle nieprawość mieszkała. Jaka jest z tego lekcja? Jest to możliwe. Pamiętacie, co Paweł wtedy, Piotr powiedział do niego? Twoje serce nie jest szczere wobec Boga. To jest 21 wiersz. A wcześniej Piotr powiedział tak, niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, że za pieniądze można nabyć dar Boży. Wszystko w nowym przymierzu mamy z Bożej łaski, amen? Jako dar. Dar się przyjmuje lub nie. Za dar się nie płaci, o dar się nie żebrze, o dar się nie pości, dar się przyjmuje lub nie. Dwudziesty drugi. Przeto odwróć się od tej nieprawości. Gdzie mieszka nieprawość? W sercu. Czyli w jego sercu ciągle mieszkała nieprawość. I proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego. Widzicie, kiedy w sercu mieszka nieprawość, to serce prowadzi do zamysłów serca, czyli do podjęcia jakiejś woli, decyzji. Jeśli w sercu mieszka nieprawość, to decyzje serca mogą być też nieprawe. Jemu się wydawało, że można to kupić za kasę. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Piotr powiedział, jesteś pogrążony w tym. Wierzący człowiek narodził się na nowo, został wszczepiony do ciała Chrystusa, przed przymierze, ochrzcił się. Ale w jego sercu ciągle to było. Widzicie, jego serce było wypełnione i pogrążone w goryczy, żółci i nieprawości. Gorycz była w jego sercu. Żółć, nieprawość. To odłączyło go od czerpania z Bożej łaski. Posłuchajcie mnie, bo to jest ważne. Gorycz nie pozwala ci czerpać, bo nie potrafisz czerpać z Bożej łaski. Ona ciągle jest dostępna, ale gorycz sprawia, że ty nie jesteś w stanie czerpać. Ciekawa. I przez swoją postawę ściągał na siebie przekleństwo. To dobrze, że Boża go doprowadziła do upamiętania tutaj. Przeczytamy kilka fragmentów, które są takim Bożym ostrzeżeniem. O mój Boże. Wobec życia w goryczy. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, od 14 wiersza. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia. To słowo pokoju to jest greckie słowo eirene i powiem wam, co ono oznacza. To jest medyczny zwrot, który oznacza tak, złamana była kość, lekarze ją składają i ona się zrasta w miejscu złamania. I to, co się zrasta, ten miejsce złamania, kiedy jest zrośnięte, to już jest tak silne, że w drugi raz w tym samym miejscu to nigdy się już nie jest w stanie złamać. Jeśli się złamie kość, to już w innym miejscu, ale w tym już nie. To dotyczy relacji. Dążcie do pokoju ze wszystkimi. Dążcie do pokoju ze wszystkimi. Ja wiem, że nie zawsze ten pokój uda się zdobyć, ale mamy dążyć i Bóg to musi zobaczyć, że w naszym sercu jest dążenie do pokoju ze wszystkimi. Amen. I do uświęcenia, czyli dążcie do uświęcenia. To nie jest siedzenie, Panie, jestem święty, halleluja, siedzę na ten, a w sercu jest nieprawość. To nie jest dążenie do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bacząc, aby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w góry nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Ten gorzki korzeń goryczy niszczy człowieka i niszczy tych przede wszystkim tych najbliższych, czyli tak naprawdę to, z kim przebywasz, rodzina, bliscy, znajomi. Z tymi, którzy masz relacje, bo to będzie miało wpływ na nich. Negatywny oczywiście. Więc życie w goryczy prowadzi do utraty czerpania z łaski Bożej. Powiem wam, takie życie to jest coś, czego Bóg nie chce. Więc kiedy człowiek tak żyje i nie umie czerpać z Bożej łaski, to jest wydany jakby pod Boży osąd. Diabeł ma do niego dostęp, do takiego człowieka. Więc co tu jest potrzebna? Prawdziwa pokuta i nawrócenie. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo. Wiecie, potem już było za późno, żeby to odzyskać. Z płaczem błagał, stało się. To jest historia. Więc osoba taka skalana tą goryczą, kala tych, którzy są wokół niej, to często jest taka duchowa ślepota. Otwórzmy sobie piątą Mojżeszową i chcę tutaj coś pokazać. 29 wiersz. Przeczytamy dwa wiersze od 17 do 19. Wiecie, Bóg to mówił do swego ludu przymierza. Niech nie będzie wśród was mężczyzny ani kobiety, ani rodziny, ani plemienia, których serce odwróciłoby się dziś od Pana Boga naszego, aby pójść i służyć Bogom tych narodów. Niech nie będzie wśród was korzenia wydającego truciznę i piołun, który by, słysząc słowa tego zaprzysiężonego przymierza, pochlebiał sobie w swoim sercu mówiąc, dobrze mi będzie, choćbym nawet trwał w zatwardziałości serca swego. Wiecie, jak to można przenieść na dzisiejsze czasy? A, jest łaska. Przecież żyjemy w łasce Bożej. Powiem wam, takie myślenie to jest zwiedzenie. Ludzie nie rozumieją, czym jest łaska. To jest z Bożej miłości boska moc, która chce ci pomóc wyjść na wolność, zmienić ciebie na obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa. To jest cel Bożej łaski. To doprowadziłoby do tego, że zostałoby zniszczone to, co nawodnione, wraz z tym, co wyschnięte. Wiecie, o czym tu jest mowa? Że ten korzeń goryczy zniszczy to, co otrzymałeś z nieba. To, co ty już czerpiesz, on to zniszczy. I stracisz to. Pan bowiem nie zechce mu przebaczyć, przeciwnie, wtedy zapłonie gniew Pana, jego zapalczywość na tego męża i spadną na niego wszystkie przekleństwa i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście dzisiaj Jezus wziął karę za nasze grzechy, ale to nie znaczy, że jeśli Jezus wziął karę za nasze grzechy, że automatycznie wszystkie sprawy wyciągnął z nas. Czarnoksiężnik, okultysta nawrócił się, bo Jezus wziął karę za jego grzechy na siebie, a nieprawość została. Jeremiasz 4:18. Twoje postępowanie i twoje uczynki zgotowały ci to. Twoja złość to sprawia, że jest gorzko i że to godzi w twoje serce. A więc uczynki. Postępowanie i uczynki zgotowały ci to. Chodzenie w wierze to są uczynki miłości do Boga i do człowieka. Tutaj są inne uczynki i postępowania. Twoja złość to sprawia, że jest gorzko i że to godzi w twoje serce. Kiedy my się złościmy? Kiedy coś dotyka nas. Kiedy coś nie idzie po naszej myśli. Coś zaplanowaliśmy, a jest inaczej. Treny jeremiaszowe. Trzeci rozdział, 19 wiersz. To jest niezłe. Wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. Treny Jeremiasza 3:19. To jest fajny wiersz, mówię wam, zapamiętajcie go. Wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. Wspominanie własnej niedoli, udręki to piołun i trucizna. Wiecie, jakie jest na to lekarstwo? Odwrócić się i wielbić Boga i dziękczynienie za to, co zrobił dla mnie, halleluja, za Jego miłość do mnie. Łaska, cierpliwość, błogosławieństwo. Wspominanie tych złych rzeczy to piołun i trucizna. To prowadzi do goryczy, chorób duszy, chorób ciała, przynosi udrękę, duchową śmierć. Jeśli nie przebaczysz swoim oprawcom, ktokolwiek to jest, jeśli nie przebaczysz sobie samemu, to ten duch wspominania przyklei się do twojego życia i będzie cię ciągle dotykał, napastował. Wiesz kiedy? Wtedy, kiedy okoliczności cię dotkną. Czyli w trudnych sytuacjach w twoim życiu. To wtedy on przyjdzie i zacznie katować twoją duszę. Tak naprawdę to powinienem skończyć. Okej. Zrobimy przerwę. Wy musicie też sobie odpocząć troszkę. Ja nie muszę, ale wy musicie.